Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan profesor, doktor habilitowany Władysław Polcyn z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biolog, ekolog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, miałam ostatnio okazję słyszeć 29. już debatę akademicką, która poświęcona była bardzo istotnej kwestii, mianowicie jej tytuł Od końca historii do końca świata. I to była debata, w której pokazywano różne punkty widzenia na temat sytuacji współczesnego człowieka, ale także i współczesnego świata. Jak z pańskiego punktu widzenia brzmi taka ocena? Wiem, że to jest temat na wiele godzin, ale prosiłabym o taką w miarę lapidarną odpowiedź.
Samo sformułowanie tytułu tej debaty no jest bardzo konkluzywne. To znaczy prorokowano na początku lat 90. po ustaniu zimnej wojny taką wizję świata niepodzielonego, tak, w którym będzie można prowadzić działania konstruktywne. Tak. Zdefiniowano historię jako historię wojen i prorokowano, że teraz koniec jest tej historii wojen. Dobrze? Żeby już tak zupełnie nie mówić inaczej. A prorokowano, że będziemy funkcjonowali jako globalna społeczność według reguł świata, który poprzednią wojnę zwyciężył. Tak? To były reguły świata kapitalistycznego, w którym postęp gospodarczy, postęp technologiczny miał rozwiązać wszystkie problemy ludzkości.
Ale też problem świata demokratycznego.
To było osadzone według reguł, tak, demokratycznych, w których istniał jakiś arbitraż, który pozwalał stronie słabszej wynegocjować jakieś swoje miejsce w tym obiegu gospodarczym, obiegu też intelektualnym, w którym my jako naukowcy uczestniczymy. Tak? My pracujemy, że tak powiem, na rzecz ludzkości, oddając swoją pracę, no, finansowaną przez budżet państwa. Tak? A więc można powiedzieć, że nasz kraj, finansując naukę, oddaje naszą pracę dla dobra wspólnego. Tak? Więc tutaj ten koniec historii wojen, jak wiemy, bardzo szybko okazał się być złudną wizją. Ja uważam, że podobnie za papieżem Franciszkiem, że tego końca historii wojen nie było z tego powodu, że ten model społeczno-gospodarczy, który w cudzysłowie zwyciężył, tak, nie gwarantuje pokoju.
Panie profesorze, rozmawiam z biologiem, a nie politologiem, ale mimo to nie muszę przypominać, że żyjemy w takiej rzeczywistości, w jakiej żyjemy. Rosja zaatakowała Ukrainę. Czy to dobro wspólne, o którym pan profesor przed chwilą mówił, czy ono w ogóle zostało zdefiniowane, czy ono zostało zdefiniowane teoretycznie, ale tak naprawdę każdy rozumiał je inaczej i każdy próbował w inny sposób je realizować?
W momencie, gdy zakończyła się II wojna światowa, powstała idea wspólnoty europejskiej, która mówiła o tym, że najważniejszym dobrem wspólnym, jakie ludzkość posiada, jest po prostu życiem człowieka. Czyli, że powinniśmy tak konstruować naszą rzeczywistość wspólną, żeby sobie nawzajem życia nie odbierać. Więc wydaje mi się, że nie da się usunąć na bok idei dobra wspólnego, ponieważ ona oznacza miejsce dla życia dla każdego człowieka na Ziemi.
No tak, ale ono zostało w tej chwili zakwestionowane, ale ponieważ, przypominam, rozmawiam z biologiem, my musimy odnieść się do sytuacji, w której to życie jest w inny sposób zagrożone.
Tak. Papież Franciszek stawia taką diagnozę, tak, że jeżeli nie strona społeczna, tak, jeżeli życie społeczne nie kontroluje polityki, to bezpośrednim tego skutkiem będą szkody w środowisku uniemożliwiające nasze funkcjonowanie. I teraz można patrzeć...
Ale w środowisku szeroko pojętym,
w środowisku przyrodniczym,
nie społecznym, ta, tylko przyrodniczym.
Tak, no mój Boże, no, cała idea rozwoju, tak, tego modelu gospodarczego polega na tym, że tanimi środkami zdobywa się zasoby środowiska i potem z tego się tworzy jakąś hegemonię. Tak? Czy to jest hegemonia gospodarcza, czy polityczna, czy militarna. W każdym razie zdobywając najlepiej za darmo zasoby środowiska. No, na przykład w tej chwili możemy myśleć o tym, że takim zasobem darmowym póki co jest woda, tak? A za chwilę się okaże, że nie. I będzie walka o wodę. Więc mamy tutaj różne zasoby podstawowe, bez których nie można prowadzić ani gospodarki, ani również życia, tak? Więc dbałość o to, żeby tych zasobów nie wyczerpać, żeby ich nie skoncentrować i dostępu do nich tylko w nielicznych rękach, no była tą ideą w ogóle wspólnoty europejskiej, tak? Ona miała powiedzieć, że nie walczymy o zagłębie rury, tak? Tylko tworzymy jakąś przestrzeń do działalności wspólnej. Tak?
No to powiedziano, sformułowano wiele dziesiątki lat temu. Panie profesorze, w jakim momencie nastąpił ten taki krytyczny moment, w którym właściwie doszło do degradacji tego celu albo jego odsunięcia?
Tak, znowu się posłużę diagnozą Franciszka, który powiedział, że cała nasza technokratyczna taka wizja opiera się na przekonaniu, że rozwój gospodarczy jest nieograniczony, że zasoby środowiska nie zostaną wyczerpane. Podczas gdy ja tutaj specjalnie przyniosłem dla pani książkę wydaną przez Klub Rzymski w 72 roku, to był wielki raport, który 50 lat temu prognozował dokładnie to, co się dzieje w tej chwili. Czyli wyczerpanie zasobów środowiska.
Mówi tak? Pan o raporcie rzymskim.
O raporcie Klubu Rzymskiego, tak. I te przewidywania wtedy oparte na pewnych wyliczeniach, tak, na pewnych symulacjach tego, do czego prowadzi wzrastające tempo rozwoju gospodarczego, tak, postawiło podstawową diagnozę, że są limity, że są granice tego rozwoju. Że kiedyś dotrzemy do granic możliwości rozwijania gospodarki, tak? No te granice zostały określone mniej więcej na lata 30. XXI wieku. W tej chwili diagnostyka jest, naukowa jest o wiele, wiele bardziej precyzyjna. Panuje 100% konsensus naukowy. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że docieramy do tych granic planetarnych, które zostały naruszone modelem gospodarki, według jakiego funkcjonujemy. Można patrzeć na to, co w tej chwili robi Putin, jako wojnę o zasoby, prawda? Ale według mnie nie jest to wojna o zasoby. To jest wojna o dominację, taka rozpaczliwa próba zaznaczenia swojego istnienia.
Panie profesorze, ja zacytuję fragment pewnego, właściwie jedno zdanie z pańskiego tekstu. Mianowicie napisał pan, że duch wojny wywodzi się z lęku, agresji, bezradności. Jego narzędziem jest zachłanność. I no, nieodparcie nasuwa się tutaj takie skojarzenie, że w każde działanie człowieka, które jest agresywne, czy wobec przyrody, czy wobec społeczeństw, czy wobec innego człowieka, rodzi się z tego samego. Tylko problem polega na tym, że albo zatrzymują nas pewne racje moralne, albo zatrzymują nas pewne działania, na przykład jakich oczekiwalibyśmy od rządów, które powinny ustalić pewne priorytety.
Tak, więc no niewątpliwie. Ja optuję za takim widzeniem, że u podstaw tej umowy europejskiej no stały zasady moralne. Zresztą nie jest tajemnicą, że twórcy Unii Europejskiej byli
rodowód chrześcijański,
głęboko wierzącymi chrześcijanami. Tak. Stąd są te gwiazdki unijne, prawda? Więc to była idea etyczna, idea moralna, tak, mówiąca stop agresji. Natomiast w latach późniejszych, tak, czyli od właśnie lat 70. nastąpiły bardzo duże zmiany sposobu gospodarowania, które postawiły na pierwszym miejscu receptę gospodarki zwaną szkołą chicagowską, gdzie studentom ekonomii wykładano podstawową zasadę funkcjonowania gospodarki. Ona brzmiała greed is good, co oznacza zachłanność jest dobra. Czyli w miejsce dobra postawiono zachłanność jako zasadę gospodarki.
No nie od dzisiaj i nie tylko teraz została sformułowana taka diagnoza, że konsumpcja stała się takim motywem i źródłem agresji wobec natury. Ale panie profesorze,
konsumpcja jest słabym echem zachłanności.
Czyli eufemizm bardzo...
Słabym echem. Konsumpcja dotyczy konsumentów. Natomiast o zachłanność oskarżamy tych, którzy zabierają ludzkości zasoby.
Czyli kogo pan ma na myśli?
Tych, którzy są w przewadze. Tych, których też znowu papież diagnozuje jako tych, którzy pierwsi dotarli do zasobów naturalnych i nie chcą środowiska i nie chcą ich oddać innym.
Tak? Ale to brzmi to są jego stwierdzenia. Tak, ale to brzmi anonimowo. I jacyś oni czy
zawsze
jacyś
jest ktoś
inni.
Pierwszy. Zawsze jest ktoś pierwszy. Kształty państw też zostały utworzone przez jakieś wojny zaborcze. Tak? To się nie bierze od wewnątrz, to się bierze z tego, że jakieś siły opanowują jakieś terytorium. My jesteśmy niestety dziedzicami takiego sposobu funkcjonowania społecznego, gdzie jeden zabiera drugiemu, a potem nakazuje, w jaki sposób ma żyć.
Taki darwinizm.
Darwinizm społeczny to jest akurat bardzo ciężkie moje doświadczenie społeczne z tego powodu, że zajmuję się ewolucjonizmem między innymi, tak, i relacjami, które zostały bardzo sprymityzowane w przekazie społecznym, no i w czasach właśnie przed II wojną światową stały jakąś taką dominującą wizją tego, co powinno funkcjonować między ludźmi, tak. Ten hitlerowski ideał wyparcia słabych przez silnych, tak? I zakończenia, tutaj cytuję, idei humanitaryzmu, tak? To jest w Mein Kampf zapisane, wywodził się z takiego przekonania, że świat biologii, bo dojdźmy do świata biologii, jest zdominowany przez relacje antagonistyczne. Że zwycięża, większy zjada mniejszego, prawda, że słabszy musi siłą rzeczy ustąpić, bo mu zabraknie dostępu do zasobów.
No tak, patrzymy na to w tej chwili to uznano za
jedyną zasadę, która organizuje różnorodność biologiczną. No ale to były przekonania anachroniczne już w czasach Darwina nawet, tak?
No tak, ale panie profesorze, pan też twierdzi, że lęk przed nieprzewidywalnością był takim źródłem próby panowania nad przyrodą, takim próby stworzenia takiej nadprzyrodzonej mocy. Ale ja wrócę jeszcze do tego konsumpcjonizmu, który pan mówi, że to jest zaledwie jakieś tam słabe echo zachłanności. Ale sumowany konsumpcjonizm to też jest wielka siła. I teraz weźmy sobie na gruncie przyrody. Ludzie z jednej strony chcieli opanować przyrodę, bo się jej bali i chcieli, żeby była bardziej przewidywalna. Tak. Chcieli ją podporządkować, ale też i uczynić swoje życie łatwiejszym. No, ja już nie będę mówiła o tym, że drewno jest wykorzystywane na meble, bo to jest takie bardzo trywialne uproszczenie. Ale to jest mniej więcej ten kierunek myślenia.
Tak, znaczy ja się bronię tutaj przed takim zrzuceniem winy na konsumenta, tak? My siłą rzeczy konsumujemy tylko to, co jest dla nas dostępne.
Panie profesorze, ja nie winię konsumenta. Ja po prostu próbuję wyjaśnić potrzeby człowieka, które są w konsumpcji, które się w konsumpcji wyrażają.
Trzeba by było w tym momencie odbyć rozmowę z ekonomistą, ja nim nie jestem. Podsuwam tylko taką ścieżkę odpowiedzi na to pytanie, tak? Gdzie jest największe obciążenie, które my wywieramy na zasoby. Tak? Ja uważam, że to nie jest konsumpcjonizm, że to nie jest nasza konsumpcja, bo nie jesteśmy w stanie tyle przejeść, ile zostało zniszczone środowiska. Proszę zwrócić uwagę, gdzie jest dokonywany największy wysiłek gospodarczy. W jakich dziedzinach jest dokonywany największy wysiłek gospodarczy. On jest dokonywany na zbrojenia, Czy my konsumujemy zbrojenia? Nie jesteśmy konsumentami wojny.
Pośrednio.
Nie jesteśmy również konsumentami transportu przemysłowego.
Panie profesorze, ale pośrednio tak, bo zbrojenia mogą nas chronić. Zbrojenia to nie jest dobra ścieżka, ale one pokazują, że są sytuacje,
ale
w których...
One nas mogą chronić przed tymi, którzy chcą nam zabrać zasoby środowiska, tak? Przed tą konstrukcją, przez tą konstrukcją, która jest zrealizowana różnymi środkami. No proszę zwrócić uwagę, jaką retorsję wymyśliła świat Zachodu w stosunku do Putina teraz. Próbują naciskać, ograniczając mu dostęp do zasobów bankowych, tak? Zamiast prowadzić działania etyczne, czyli bronić życia ludzkiego, które w tej chwili jest
zagrożone i to bardzo. Zagrożone.
Tam, jest tam już są bombardowane broki.
Tak,
no więc
tak.
Zamiast przystąpić do obrony życia ludzkiego, kontynuuje się wizję, w której tłumaczy się Putina, że on dokonuje jakiegoś zaboru mienia. Tu nie o to chodzi. On nie walczy o zasoby. On walczy o dominację. A więc ustąpienie z tego pola walki jest kolejnym przykładem tego, że moralność nie funkcjonuje.
Panie profesorze, jakich zmian systemowych i instytucjonalnych w tej chwili potrzebujemy, żeby zatrzymać albo osłabić choćby ten kierunek tej ekspansji?
Ja posłużę się przykładem z działalności, którą my prowadzimy w Poznaniu, tak? Ponieważ uważam, że brak rzeczywistej, demokratycznej kontroli, tak, nad tymi najbardziej dynamicznymi, najsilniejszymi graczami, tak, w rzeczywistości naszego środowiska, które nas otacza, tak, jest przyczyną tego, że my na przykład nie mamy czym oddychać w Poznaniu. Tak? No, Poznań jest miastem jednym z najgorszych na świecie. Jesteśmy bodaj czwartym od końca, jeżeli chodzi o czystość powietrza. Tak? Z czego to wynika? Że nasz podstawowa potrzeba, żeby mieć czym oddychać, nie jest uwzględniana jako wartość.
I co, akcjami chce pan ten problem
rozwiązać? I teraz trzeba bronić tych podstawowych wartości.
W jaki sposób? Prawa
do oddychania, tak? Trzeba bronić, próbując znaleźć sposoby oddziaływania demokratycznego na procesy decyzyjne.
Ale trzeba ludziom uświadomić też. Trzeba dotrzeć do ludzi, którzy być może, nawet jeśli wiedzą, to wygodniej jest o tym nie myśleć na co dzień.
Tak, ale w jaki sposób możemy dotrzeć? Wydaje mi się, że wyłącznie przykładem własnym. Czyli trzeba prowadzić działania, nie tylko ograniczać się do słów, i działania trzeba prowadzić w takich miejscach, które są w jakikolwiek sposób skuteczne.
Panie profesorze, jakim językiem? No, tutaj rozumiem język szerzej trochę niż słowa, których używamy, żeby coś sformułować.
Język, jakiego używamy do opisania naszej sytuacji środowiskowej, bo o to pani pyta, krążymy wokół tego końca świata, prawda? Więc on ma się skończyć, no właśnie z tego powodu, że nie będziemy mieli co pić, tak? Nie będziemy mieli co jeść i nie będziemy mieli się gdzie schować przed upałami, nie będziemy mieli się gdzie schować przed huraganami, w tej chwili jeszcze łagodnie niszczącymi Polskę, tak? Ale
znamy tornada z innych części
ale
świata.
Ale znamy tornada z Czech na przykład, prawda?
Nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych.
Tak, tak. Przykłady bogatego kraju niemieckiego, w którym ludzie giną masowo z powodu powodzi, tak jakby to była jakieś południowoazjatyckie miejsce, tak? Wysoka cywilizacja, która nie potrafi ochronić życia 600 ludzi w ciągu kilku dni. Więc tu mamy brak naszej odporności się ujawnia w ten sposób. I przede wszystkim powinniśmy o tym mówić, że tak jest, że my nie jesteśmy odporni.
Panie profesorze,
ten język przyznania naszej słabości, czyli nie wmawiania sobie nawzajem, że poczekajmy na jakąś technologię, bo jacyś naukowcy
wymyślą
tak jak wymyślili szczepionkę, tak? I nas obronią, są oczekiwaniami, na które nie ma czasu.
tutaj pojawia się też głos młodego pokolenia. I patrząc na wybór pana profesora, jeśli chodzi o muzyczną dedykację dla widzów, to wybrał pan Kwiat jabłoni dziś późno, pójdę spać. Może pan go troszeczkę zapowiedzieć?
Tak,
to jest głos młodego pokolenia.
To jest głos, właśnie dlatego, to jest głos młodego pokolenia. Ja mógłbym tutaj poprosić o piosenkę też napisaną w latach 70. w czasie tego raportu Klubu Rzymskiego przez Marka Krechutę, tak? Zostawcie nam kawałek świata, w którym dzieci śpiewają, tak? O zniszczeniu, które obserwują już wtedy w Polsce, tak? Mógłbym tą pieśń przywołać.
Ale wybrał pan to,
ale wybrałem tą współczesną. Mhm. Ja wybrałem tą, która została wymyślona 2-3 lata temu. Mhm. Przez młode pokolenie, które mówi, że nie chce się budzić, bo jak się budzi, to nie jest ten świat, który by chciała widzieć.
To posłuchajmy.
Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać.
Depczę wszystko po drodze, nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może.
Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen.
Choć nie chcę budzić się, nie umiem
Przypominam, że państwa i moim gościem jest dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Władysław Polcyn z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biolog, ale rozmawiamy bardzo szeroko o świecie człowieka i o świecie przyrody. Panie profesorze, bardzo często porównuje pan dwa światy. Świat człowieka i roślin. I właśnie mówi pan, że w pierwszym rzędzie egoizm i konkurencja, w drugim wzajemne wsparcie i symbioza. Ale jak tutaj poradzić sobie z wyjaśnieniem, że są przecież też rośliny, które są pasożytami?
Tak.
Jemioła, chuba, o tam jakieś.
Chuba nie. Jemioła, tak, chuba to grzyb, ale relacje antagonistyczne, tak, czyli czerpanie jakiejś korzyści bez odwzajemnienia, o tak powiedzmy, żeby to zaraz nie kojarzyć z drapieżnictwem, nie? Prawda? Są oczywiście jak najbardziej powszechne, ale nie one podtrzymują biosferę. Otóż biosferę podtrzymują producenci. Producenci, którzy mają dostęp do zasobów energetycznych, zasobów surowcowych, tak? Czyli odżywczych. Tak by trzeba powiedzieć, które organizmy antagonistyczne, bądź drapieżnicze, bądź pasożytnicze, pozyskują od tych producentów. To jest naturalna kolej, tak?
I pan mówi teraz o świecie roślin.
O całym świecie ożywionym, tak?
No, ale to znaczy inaczej, źle powiedziałam. Też również o świecie roślin.
Oczywiście tak, tak. Zanim przejdę do świata roślin, chcę najpierw umiejscowić, gdzie w tym łańcuchu wzajemnych zależności możemy umiejscowić człowieka. Tak? Takie bardzo obrazowe, dydaktyczne pytanie, w której się zadaje pytanie, kto jest najbardziej uprzywilejowany w tym łańcuchu troficznym, to się mówi, czyli odżywczym, tak? No, wśród wszystkich organizmów. No, dzieci powiedzą, że król lew, tak? Konserwatywny patriota powie, że husarz, tak? Natomiast prawda jest taka, że na szczycie tej drabiny odżywczej są pasożyty.
I to mówi współczesny człowiek.
To pasożyty, tak? One korzystają ze wszystkiego, co żyje, tak? I teraz, więc tutaj to umiejscowienie jakieś takie wartościujące w ten sposób, kto z kogo korzysta, tak? Bynajmniej nie jest pocieszające, bo trzeba byłoby się zastanowić, czym jesteśmy pasożytami. Tak? Czy jesteśmy producentami?
No chciałam zapytać właśnie, czy w pewnym sensie nie wcielamy się w jedną i drugą rolę? Bo i pasożytujemy, ale także jesteśmy producentami, ale żywimy też.
Mamy szansę być, mamy szansę wspomagać produktywność świata ożywionego, bo na tym polega rolnictwo.
A na czym, a kto na nas pasożytuje? Na człowieku?
To by były zbyt skomplikowane rzeczy. Ja tutaj nie chcę przechodzić
do
relacji pasożytniczych. Wolałbym mówić o relacjach symbiotycznych. Tak? No, my wiemy, tak? No, mamy epidemię, więc już widzimy sytuację, w której jakiś organizm korzysta
na nas,
z naszego. No, więc no tutaj, tak. Czy my jesteśmy w tym zwycięzcy? Chyba nie, prawda? Chyba nie trzeba przekonywać. Więc pasożyty są.
No nie, ale zapytałam o to, bo dominujące. Zwrócił pan uwagę jednak, że właśnie tak. No na przykład wirusy, prawda?
Tak, no to ich dominacja jest oczywista. Natomiast chcę powiedzieć o rzeczy nieoczywistej. Bo to z tego powodu pani mnie poznała, tak? Że zobaczyła pani taki mój wysiłek, w którym próbuję mówić o świecie kooperacji.
To prawda.
Który nie jest baśnią, nie jest bajką, nie jest jakimś marginesem, tylko jest podstawą funkcjonowania świata roślinnego, ale nie tylko, ponieważ my korzystamy symbiotycznie z całego mikrobiomu, czyli tego składu mikrobiologicznego naszego przewodu pokarmowego w nas, w naszym ciele, spokojnie 2 kilogramy żyje innych gatunków, bez których nie bylibyśmy w stanie strawić tego, co jemy. Prawda? Nie przeżylibyśmy. Więc dla nas to jest symbioza obligatoryjna. jest wzajemność. Natomiast więc my nie jesteśmy osobnikami, nie żyjemy jako monady, takie odrębne jednostki, które tylko wystarczy, że ze sobą konkurują i już będzie dobrze. Nie. My musimy kooperować. Tak? My opieramy naszą egzystencję jednostkową na kooperacji międzygatunkowej. Tak? To nie między nami istnieje relacja wsparcia, tak jak między mną a panią w tej chwili, dopóki nie zaczniemy sobie pomagać fizycznie, tylko z nami współpracują inne gatunki. I teraz wyizolowanie człowieka z takiego świata współpracy jest wielkim błędem, który Jan Paweł II nazwał błędem antropologicznym.
A to nastąpiło?
Tak. No, Jan Paweł II to diagnozował w latach 90. To jest jego sformułowanie. Błąd antropologiczny. Przekonanie, że jesteśmy postawieni ponad całym pozostałym zamieszkującym ziemię życiem. Wielki błąd myślenia. Ponieważ bez tego życia nie moglibyśmy przetrwać kilku tygodni nawet, tak? No bo można chodzić głodnym nie za długo, prawda? A więc tutaj mamy, patrząc na nas samych, taką relację, tak? Uzależnienia od istot nam przyjaznych, tak? Więc czujmy się powiązani chociażby naszym mikrobiomem jelitowym, tak? Ze światem. Natomiast relacje, o którym ja się zajmuję, są relacjami, które wytwarzają między sobą rośliny oraz mikroorganizmy glebowe. I to jest podobnie obligatoryjna zależność, ponieważ jeżeli jesteśmy poza środowiskiem rolniczym, w którym człowiek dostarczy jakieś składniki, tak, to jest nasz udział tej produktywności w tym momencie. Rolnik może być producentem tak jak roślina, bo dostarcza zasoby, które, do których ta roślina nie może dotrzeć. Tak? Produkuje je niestety w fabryce chemicznej. To jest problem dla świata. Ale można wymyślić inne sposoby.
Mówi pan o tym, czym odżywia ziemię, czym nawozi?
Tak. Przemysł azotowy jest jednym z najbardziej niszczących środowisko, powodujący efekt cieplarniany.
Panie profesorze, ale no, te produkty są wytwarzane przez ludzi, którzy, no, którzy są w pewnym sensie pana uczniami, państwa studentami, wychodzą z jakąś wiedzą z uczelni, a potem idą i co? I niszczą środowisko i robią to przeciwko człowiekowi, wpisują się w jakiś mechanizm, który jest zaprogramowany właśnie na eksploatację. No,
tak, tak. Są przyjmowani do pracy, tak? Oni nie tworzą tych miejsc pracy. Dla nich takie, a nie inne miejsca pracy tworzy system. Więc siłą rzeczy powstaje relacja oportunistyczna, do której jesteśmy edukowani od przedszkola, żeby być grzecznym i posłusznym i włączać się w ten system, o którym pani mówi. Reprodukujemy ten system. Przyjmujemy, że starsze pokolenia...
Ale oni robią to ze świadomością, w pełną świadomością, że niszczą
wie pani, my mamy...
życie i to, po której chodzimy, pod ziemią, życie roślin, ale i także z biegiem czasu swoje. No.
W związku z tym, że zainicjowaliśmy z kilkoma osobami walkę o to, żeby zachować przy życiu lasy ochronne dla miasta Poznania.
No właśnie, to jest...
Czyli walczymy o to, żeby mieszkańcy Poznania mieli gdzie pójść do lasu zgodnie z ustawą, tak, która im różnymi ustawami, które odpoczynając od konstytucji, która przyznaje obywatelom prawo dostępu do przyrody. I mamy z tego powodu kontakt z młodymi osobami, które piastują już zaawansowane funkcje w nadleśnictwach, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. I dla mnie najbardziej przerażającym doświadczeniem jest widzieć 30-parolatka, tak? Którego jakby pani spotkała na plaży, to pomyślałaby pani, że to jest po prostu jakiś młody człowiek, który żyje z beztroskim życiem. Ale on, otrzymując bardzo wysoką pensję, bo oni zarabiają bardzo dobre pieniądze, 9 tysięcy na rękę, nagle staje się człowiekiem systemu. I człowiekiem, który jest, ja mam na myśli konkretne nazwiska, z którymi się my spotkaliśmy, tak? My nie walczymy tylko i wyłącznie ze starszym pokoleniem. My mamy do czynienia z osobami, które są ode mnie młodsze o 20 lat. I które przyjmują tą rolę eksploatatora.
Zarzucają wszystko, czego się dowiedzieli
Oczywiście, no, na uczelni, na Uniwersytecie Przyrodniczym, gdzie jest Wydział Leśnictwa, są nauczani tego, jak chronić środowisko i przyrodę. Natomiast pełnią całym sobą służbę w celu pozyskiwania surowca, wyłącznie.
Panie profesorze, pan wspomniał o tej akcji, która była przeprowadzona. Ona była dosyć spektakularna. Państwo zbierali podpisy na Placu Wolności, tak. Potem petycja trafiła do Rady Miasta. Rada Miasta się jednogłośnie opowiedziała. Co dalej? Bo to był początek, ale tak, teraz pytanie, jak wygląda realizacja? Mówimy o ochronie lasów poznańskich.
Tak, nie będę mógł powiedzieć wielu szczegółów, ponieważ liczymy się z koniecznością podjęcia twardej walki. Do tej pory staraliśmy się wykorzystać te najbardziej korzystne dla wszystkich sposoby działania, czyli po raz pierwszy w Poznaniu uruchomiliśmy ścieżkę demokracji bezpośredniej. Otóż inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców to jest formuła, która została nowelizowana w 2018 roku, która umożliwia mieszkańcom, jeżeli zbiorą odpowiednią ilość podpisów, złożyć projekt uchwały do głosowania Rady Miasta.
No to w Konstytucji mamy zapewnione. Sejmu też może być złożona petycja.
Tak, ale do zupełnie niedawna jedynie w mieście Toruń to było umożliwione mieszkańcom. Natomiast w Poznaniu musieliśmy walczyć przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym przeciwko Urzędowi Miasta Poznania, żeby zlikwidować 5-tysięczny próg zebranych podpisów. Sąd uznał, że 300 podpisów wystarczy. Więc proszę zauważyć dysproporcję władzy, tak, która tak bardzo nie chciała, żebyśmy my przedkładali nasze konstruktywne propozycje tylko do głosowania.
No, to myślenie, panie profesorze, jest widoczne, jak się przejdziemy i zobaczymy ile betonu jest na ulicach.
Tak, bo beton się bardzo dobrze sprzedaje za unijne pieniądze, więc dlatego te inwestycje idą w tą stronę, a nie w stronę zazieleniania miasta.
Są państwo teraz, przepraszam, na etapie czekania, co dalej?
Nie, my nie czekamy, ponieważ spodziewamy się zapowiadanego zresztą przez prawników wiceprezydenta GUS-a weta wojewody. Pan wiceprezydent GUS postarał się o ekspertyzę prawniczą, według której przewiduje, że sformułowania, których myśmy użyli, tak, są w jakiś sposób niezgodne z prawem administracyjnym. Myśmy oczekiwali, żeby Rada Miasta przegłosowała kierunki działania dla prezydenta. Prezydent miasta Poznania od 5 tygodni nie zareagował na uchwałę Rady Miasta. Prezydent Poznania ignoruje jednogłośny głos przedstawicieli mieszkańców miasta. My 3 tygodnie temu złożyliśmy pismo w gabinecie prezydenta, pytając, czy prezydent podejmie jakieś działania merytorycznie zgodne z naszym wnioskiem, nie czekając na decyzję wojewody. Wojewoda musi kontrolować, tak, czy decyzje podejmowane przez samorządy są zgodne z prawem. To jest oczywiste, tak? Ale tutaj nie jest problemem, jak to się zrobi, tylko co się chce zrobić, tak? A my wnioskowaliśmy o to, żeby zaprzestać wycinania lasów ochronnych.
To może wobec tego następna dedykacja muzyczna Drzewa, który Mela Koteluk i wiersz Baczyńskiego.
Tak, Kamil Krzysztof Baczyński w 1942 roku, proszę państwa, w czasach, w których Polska przeżywała najcięższe swoje chwile, tak? Rozstrzeliwania, masowe groby. O czym myślał młody Kamil? Kamil myślał o tym, że giną również lasy.
Posłuchajmy.
Drzewa to chór z pierścienia. Drzewa to.
Ucieka do dróg zgęszczenia, pod nimi dzwoni ziemia, nad nimi rwą wezbrane planety zbrązulane, w serce szmer przemienione, lasy smutku zielone, nad nimi biły lament, białymi jęczykłami drzewa bawoły złote.
Państwu, że dziś naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Władysław Polcen, biolog. Panie profesorze, opowiedzieliśmy dzisiaj sporo przekazał pan sporo uwag, które są trudne. Które są trudne i które w momencie, kiedy stajemy w lustrze, patrzymy sobie w twarz, to musimy mówić, też jesteś winien.
Tak.
I to jest bardzo konkluzja pesymistyczna. Ale ja bym się odwołała do pana doświadczeń, do więzi, jakie pan budował sobie z przyrodą, z naturą. Bo z tego, co wiem, to były góry, to było bieganie, to
tak,
były
oczywiście.
Wędrówki po lesie. To było to wszystko, co pozwoliło panu się z tą przyrodą zżyć na tyle mocno.
Bardzo dobrze, że pani o to zapytała. Bardzo się cieszę z tego pytania. To jest zasób, który ja sobie zebrałem.
Jest jedyne pytanie, z którego się pan cieszy?
Nie jedyny, ale to bardzo dobrze, że to pytanie padło. Motywacje. Ja od dawna, od czasów harcerskich przebywam w przyrodzie, tak? W różny sposób. W sposób turystyczny, sposób, no mówię harcerski, sposób sportowy. Ja chłonąłem tą przyrodę, ona mi dawała to śmiało mogę powiedzieć, czym jestem. Tak? Bo kim to może jest jeszcze inne pytanie? Czym? Jestem człowiekiem natury. Tak? I teraz chciałbym, żeby to, te miejsca, w których ja byłem, były także dostępne dla innych.
Dla następnych pokoleń.
No chociażby dla innych pokoleń też, tak? Ale no, nie zabierajmy sobie też
pewnie,
również tego.
Jasno, oczywiście.
Tak, więc to jest ta motywacja. My powinniśmy być konserwatywni w takim sensie, żeby zachować te wartości, które nam dawały radość życia.
I pan mówi to, kieruje do społeczeństwa, które się powołuje na chrześcijańskie korzenie.
O Boże. No niestety mamy głęboki upadek chrześcijaństwa w Polsce. Nie chcę tego tematu teraz rozwijać, ale on wynika też między innymi z tego, co zdiagnozowała Olga Tokarczuk. Ja sobie pozwolę przytoczyć jedno jej zdanie na koniec, tak? Że brakuje nam języka, brakuje punktów widzenia, metafor, mitów, nowych baśni. Jesteśmy za to świadkami, jak te zardzewiałe i anachroniczne, stare narracje próbuje się wprzęgać do wizji naszej przyszłości. Tak? Jednym słowem, brakuje nam nowych sposobów opowiadania o świecie. Ja myślę, że nie brakuje nam tych nowych sposobów. Nam brakuje tego, żeby ci, którzy o nich nie słyszeli, stały się dla nich taką inspirującą nowością.
To ja zacytuję panu fragment kompozytora, autora tekstów poetyckich Jerzego Filara. To za chwilę, ale najpierw poprzedzę ten cytat przypomnieniem, że pan się otworzył nie tylko na przyrodę, ale także na innego człowieka, na człowieka bezdomnego.
Tak, to jest naturalna kolej rzeczy. Jeżeli uznamy siebie jako kogoś sprawczego, jeżeli uznamy, że są w nas jakieś możliwości, to spróbujmy je zrealizować wobec tych, którzy tego, co my mamy, potrzebują.
Ale co pan zaspokaja w ten sposób?
Poczucie sensu życia, tak? Egzystencjalną jakieś umiejscowienie. Odrzucam całe wyobcowanie, ponieważ spotykamy się z ludźmi, którzy są spontaniczni, naturalni i niczego nie muszą udawać.
To, panie profesorze, zakończę też w pewnym sensie wręczę pana, bo zakończę cytatem z pańskiego tekstu. Pan odwołał się do myśli Jerzego Filara i przypomniał taki fragment. Życie jest darem od nielicznych dla wielu. Od tych, którzy wiedzą i mają, dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za te cytaty.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, dziękuję również państwu.
Przystanek życie.